Stąd też nieco glamura, nieco kiczowate złoto, które może być odczytywane właśnie w obu kodach jako coś cennego, ale także jako coś jarmarcznego, takie podwójne kodowanie. Po drugie, no, prace, które są problematyzowane w tej książce i analizowane moich ulubionych artystów, czyli Ronnie Horne, Yves Klein oraz Felixa Gonzalesa Torresa, także są ze złota. To oczywiście był taki link do tytułu, do tych argonautów, którzy poszukują i podróżują po złote runo, które tutaj można metaforycznie rozumieć oczywiście jako coś symbolicznego, jakiś przepis na tę sztukę, która oddziałuje i sztukę, która jest receptą. A z takich insajderskich rzeczy to mogę powiedzieć, że ta książka też no, swoim formatem, takim zbliżającym się do kwadratu, ale jednak pozostającym prostokątem, w jakiś sposób też miała dialogować z książką pod tytułem Minimalizm. Jest to książka wydana kilkanaście lat temu autorstwa profesor Marii Husakowskiej, która no, była moją mistrzynią i nauczycielką przez wiele lat. A także tak, była także nauczycielką i mistrzynią Ewy Tatar. I jest. Ta jej książka to jest taki klasyczny, minimalistyczny, właśnie czarny kwadrat zaprojektowany przez Władysława Plutę. No i ta książka o postminimalizmie, czymś, co pozostaje w pewnym napięciu, dialogu, afektywnym zwarciu z minimalizmem, coś, co wypływa z minimalizmu, ale także zaprzecza minimalizmowi, miała też no, odpowiadać na ten czarny kwadrat, milczącą formę właśnie minimal artu.
Ja teraz pozwolę sobie zadać pytanie. Wojtek, słowo postminimalizm pojawiło się tu 1000 razy. W książce pojawia się myślę, że 2000. Chciałabym cię poprosić o takie krótkie zarysowanie definicji tego terminu. Temu jest poświęcona cała pierwsza część książki. Są streszczone dosyć dokładnie, bardzo afektywnie, ponieważ Wojtek nie zostawia suchej nitki, jeżeli ktoś mu podpadnie na przykład w braku logiki. Ale nigdy nie formułuje swojej krytyki wprost, tylko tak. Ta książka jest świetnie napisana. Jeżeli mogą państwo sobie przeczytać fragmenty teraz, to bardzo polecam, dlatego że, no nie wiem, ja się na przykład wzruszałam czytając o Lucy Lippard, bardzo się tak śmiałam albo uśmiechałam się pod nosem czytając o innych krytykach. W każdym razie Wojtek nie zostawia suchej nitki, ale zawsze jakby w samej materii tekstu jest formułowana ta krytyka i jest budowane bardzo ciekawie napięcie. No więc prosiłabym cię tak. O bardzo krótkie opowiedzenie nam, czym tak generalnie jest postminimalizm w twoim ujęciu i kilka takich historycznych punktów, bo tutaj jednak bardzo precyzyjnie osadzasz narrację w historii sztuki i w krytyce sztuki.
To przesada z tym wbijaniem szpilek, ale skoro tak mówisz. No tak, postminimalizm to jest pojęcie problematyczne niezwykle. Po pierwsze dlatego, że właściwie wszyscy w świecie sztuki używają tego pojęcia i właściwie nagminnie. Wszystko, co jest obiektem, instalacją i nie jest narracyjne, ani też figuratywne i w jakiś sposób właśnie formalnie odnosi się do klasycznego amerykańskiego minimalizmu, bywa po prostu nazywane postminimalizmem. No i dzięki takiemu stanowi rzeczy można właściwie no niemalże wszystko w obrębie tak zwanej rzeźby w rozszerzonym polu, że użyję pojęcia Rosalind Krauss od lat 70. opisać za pomocą predykatu postminimalistyczny. No tylko, że z takiego pojęcia worka to dla historii sztuki, krytyki sztuki nie ma właściwie żadnego pożytku, no bo jeżeli wszystko jest postminimalistyczne, to właściwie trudno wyłapać jakąś diferencję specyfika. No i ta książka właśnie miała być, nie chwaląc się, pierwszą światową próbą historycznego ujęcia tego pojęcia, bo też w literaturze angielskojęzycznej nie ma takiego opracowania. Próbą, która pokazałaby historyczny rozwój i pewne ujawniania się tego pojęcia od lat 70., ponieważ to pierwsze użycie, historyczne użycie pochodzi od zapomnianego dzisiaj, być może słusznie, krytyka amerykańskiego Roberta Pinkasa Witena, przepraszam, tak to się wszystko odmienia. I ten krytyk użył tego pojęcia w 71 roku odnośnie prac Ewy Hesse, która zmarła rok wcześniej i jest bardzo ważną bohaterką tej książki i bez niej i bez jej twórczości trudno sobie dzisiaj, jak sądzę, wyobrazić pejzaż sztuki współczesnej, tak zwanej zachodniej. I dla niego to pojęcie było pojęciem właśnie może nie nowego nurtu, ale pewnej odmiany w sztuce obiektualnej i w rzeźbie, głównie amerykańskiej, bo on się zajmował sztuką amerykańską i faktycznie w latach 70. ten przepływ informacji, przepływ jakby wizualności pomiędzy Ameryką a Europą był oczywiście bardziej ograniczony niż dzisiaj. I miał ten termin opisać pewne praktyki subwersyjne względem minimalizmu, które z jednej strony formalnie nawiązywały do minimalizmu właśnie, ale z drugiej strony podkopywały samo to pojęcie, model myślenia o sztuce, a jeszcze z trzeciej strony rozwijały pewne wątki, które się pojawiły w minimalizmie, jak na przykład takie teatralne podejście do przedmiotu sztuki, prawda, że no to wszyscy zauważyli krytycy, jak i ci, którzy chwalili minimalizm od samego początku, że jest taka zupełnie nowa sztuka, właściwie o której trudno jest myśleć jako o obiekcie i która kieruje nasze doświadczenie jako widzów czy odbiorców sztuki na swoje własne procesy fizyczne i psychiczne i na to, co się dzieje z nami samymi, gdy doświadczamy sztuki. I oczywiście ten wątek nazwany przez Michaela Frieda teatralizacją, pojęcie, które miało skompromitować minimalizm na początku, zostało przewartościowane w latach 80. i 90. i wydaje się największym osiągnięciem minimalizmu, rozwiniętym przez właśnie postminimalizm. To, co jest kluczowe dla tego pojęcia w takim historycznym ujęciu, to jest też to, co zauważyła krytyka i historia sztuki feministyczna. To znaczy, że to był język formalny, czy język sztuki, którym posługiwały się i posługiwali się artyści i artystki w jakimś sensie wykluczone przez język minimalizmu. Tutaj no, odsyłam do niezwykle istotnego tekstu Anny Czajf o maskulinistycznej formie minimalizmu, który jest twardy, zimny, erekcyjny, męski i właśnie tym próbom zmiękczania minimalu za pomocą nowych materiałów, nowych form, które były charakterystyczne dla artystek głównie, tak? Dobrze.
Dziękuję, że mogę. Wojtek, no właśnie. I teraz jakby kontrnurt do tego twardego, zimnego i maskulinistycznego, czyli ekscentryczna abstrakcja oraz druga bohaterka, bo mamy jednego antybohatera, czyli Pintusa Witena. Wojtek wcale nie jest złośliwy. Pintus Witten opisuje tę frazę jako zapowiedź nowych metod kompozycji. Cóż za formalistyczna kategoria, wykrzyknik, to wszystko w nawiasie komentarz. I widzi jej inspirację i bla, bla, bla. I mnóstwo jest właśnie jakby takich wskazań na chęć przewartościowania dyskursu, ale operowanie starym paradygmatem. Co ja bardzo polecam, bo jest to fajna przygoda, trochę detektywistyczna. No więc mamy tutaj antybohatera i mamy też bohaterkę, która pracuje szybkimi strzałami, szybko się spala, szybko weryfikuje swoje koncepcje, przechodzi dalej, dalej i dalej i dosyć szybko zmienia zainteresowania i być może z tego powodu ekscentryczna abstrakcja, czyli wystawa, o której Wojtek opowie, długo nie była uznawana jako fundament tego nurtu, więc teraz Lucy Lippard.
No tak, kochana Lucy Lippard, która faktycznie, masz rację, jest tutaj no, taką umiłowaną i bohaterką tej książki, postacią zupełnie legendarną i fundamentalną dla no nie tylko dyskursu sztuki i krytyki amerykańskiej od lat 60. aż do lat 90., kiedy to wycofała się po prostu takim też charakterystycznym dla wielkich ludzi świata sztuki w Ameryce gestem odejścia z Nowego Jorku na pustynię Nowego Meksyku, bo to jest ten ruch, prawda, i Georgie O'Keefe, i to jest ruch Agnes Martin oczywiście, Lee Lozano, Donalda Judda, no i wszystkich chłopców od Land Artu, ale która faktycznie była przez bardzo długi czas postacią marginalizowaną w takim oficjalnym dyskursie historii sztuki i krytyki z bardzo różnych powodów. No, tam są jeszcze inni bohaterowie, którzy może nie są negatywnymi postaciami, tak jak Pinkas Witten, nie są pozytywnymi jak Lucy Lippard, ale takimi ambiwalentnymi, bym powiedział, to jest krąg magazynu October, no, czyli Rosalind Krauss, Hal Foster, Douglas Crimp, a więc ci wszyscy wielcy ludzie, którzy, no, których językiem właściwie do dzisiaj posługuje się krytyka sztuki, nie tylko amerykańska. Bo historycy sztuki są świadomi, czyim językiem mówią, ale jeżeli dzisiaj ktoś robi w sztuce współczesnej, to robi to językiem ciągle ich, ciągle tym językiem poststrukturalizmu wykutym właśnie w kręgu magazynu October. A więc mówię o nich dlatego, no bo oni są odpowiedzialni trochę za zapchnięcie Lucy Lippard na taki boczny nurt, ale też to jest osoba oczywiście, która sama sobie winna, no bo to jest osoba, która faktycznie od początku podkreślała swoje peryferyjne i swoje ekscentryczne. Ekscentryczność, to znaczy inne, dziwne, nowe chciałoby się powiedzieć, ale także ekscentryczne, to znaczy właśnie pozacentryczne, ekscentryczną, pozacentryczną pozycję względem oficjalnego, mainstreamowego świata sztuki. Ona faktycznie jest postacią tutaj fundamentalną dla postminimalizmu, jak się zdaje, dla w ogóle zamian sztuki, tak zwanej sztuki kobiet od lat 60. Za sprawą głównie tego, o czym Ewa wspomniała, czyli sławnej wystawy miejsce w 66 roku w Fischbach Gallery, na której to wystawie pokazała pracę no, takich gigantów i gigantów, jak właśnie Ewa Hesse, Louise Bourgeois, czy też Bruce Nauman, i która no, równolegle do Pinkasa Wittena próbowała w inny sposób zdefiniować to, co dzieje się na obrzeżach sztuki wychodzącej z minimalizmu na swój sposób. I to były bardzo podobne diagnozy właśnie, to znaczy dyskurs inności, wykluczenia w sztuce. Natomiast no, sądzę, że o wiele bardziej inteligentny od tego Wittenowego sposób.
Pojawiła się tu już kilka razy teatralizacja, pojawiła się ekscentryczność, to jest jakby drugi z takich terminów, które opisują, jakby są cechą właściwie tego zjawiska artystycznego, jakby, któremu poświęcasz swoją książkę. Chciałabym, żebyśmy teraz chwilę skupili się na dematerializacji, bo jesteśmy przy Lucy Lippard, a to również Lucy Lippard wprowadziła to pojęcie do dyskursu.
Znaczy prowadziła, ale nie wymyśliła, no bo to jest taka historia sztuki peryferyjnych, bym powiedział, którą od kilkunastu lat się coraz bardziej bada, poświęca uwagę. Lucy Lippard osobiście nigdy nie przyznała się do zapożyczenia faktycznie, natomiast dzisiaj wiemy po odkryciu zupełnie nowego kontynentu świata sztuki, czy konstelacji, jaką jest sztuka Ameryki Południowej, ogólnie rzecz mówiąc, że wyprawa Lucy Lippard w latach, w 60. bodajże 9. w Buenos Aires, gdzie robiła taką Duchampowską wystawę w walizce, była fundamentalna dla powstania tego pojęcia dematerializacji, bo to pojęcie zostało użyte kilka lat wcześniej przez krytykę argentyńską właśnie, a zapożyczone od samego El Lisickiego, więc hura, jesteśmy w domu i w Europie Środkowej tak naprawdę znowu. No i to tylko jakby dowodzi mojej tezy, że świata sztuki nie jest Paryż i Nowy Jork, ale po prostu prowincjonalny Witebsk. I faktycznie dematerializacja to było drugie pojęcie kluczowe, które ona użyła w swoim artykule w 71 roku, artykule pisanym razem z krytykiem Johnem Chandlerem, właśnie pod tytułem dematerializacja obiektu sztuki. I to pojęcie to jest no, niezwykle istotne pojęcie oczywiście dla całej współczesności. Z jednej strony no, on jest paradoksalny w jakiś sposób, bo z jednej strony to po prostu oznacza zniknięcie obiektu sztuki jako, no, rozumianego jako artefakt, czyli oznaczałoby to być może, że dzieło sztuki po dematerializacji się skończyło, ale z drugiej strony właśnie paradoksalnie to zniknięcie dzieła sztuki rozszerzyło niezwykle kategorię sztuki, ponieważ to, co do tej pory nie było dziełem sztuki, mogło się nim stać. Mam tutaj oczywiście na myśli sztukę procesualną i wszelkie praktyki performatywne związane ze światem sztuki, które zaczęły się lawinowo pojawiać w latach 70. Konceptualizmu i sztuki konceptualnej i to pojęcie dematerializacji bardzo wczesne u Lucy Lippard było też zapowiedzią dekady lat 70., przywłaszczona przez dyskurs konceptualny, prawda, nastawiony na znikanie sztuki. Jak to opisała Art as action i art as
media. Teraz zanim przejdziemy do relacyjności i wskoczymy w lata 90. już, chciałabym, żebyśmy chwilę zatrzymali się na samej, na czymś, co nazywasz za różnymi bohaterami tej książki naturą materiałów i ich fizycznością, czyli na ontologii samych obiektów, samych dzieł. I żebyśmy zastanowili się nad, żebyś może opowiedział tak pokrótce, w jaki sposób jakby zmienił się sam fizyczny język i praca z percepcją odbiorców właśnie jakby w kręgu postminimalizmu.
No to znana piosenka chyba, bo w podobny sposób, jak i w tym samym czasie, tylko że z innych przyczyn te sprawy, o których właśnie mówisz, zmieniły się w Europie, czy zmieniły się w Polsce i są po prostu, no, powszechnie dzisiaj rozumiane jako odejście, powszechnie łączone z emancypacją kobiet artystek w kręgu po prostu wytwórczości świata sztuki. No i było to odejście od takich tradycyjnych materiałów, które te artystki poczytywały wtedy za, właśnie cały czas w trochę, ale trudno się od tego niezwykle wpływowego tekstu odseparować, ale które właśnie te artystki postrzegały jako męskie i jako język niekobiecy. No bo to trzeba też pamiętać o tym, że te lata 60. i zwłaszcza 70. to są takie też rafy esencjalizmu, prawda? I poszukiwanie, zwłaszcza przez krytykę francuską i kobiecego języka, nie tylko w literaturze oczywiście, ale także właśnie w sztukach wizualnych. No i te nowe materiały, które wprowadzają pracę Bourgeois, Edy Hesse, Lee Lozano właśnie, Benglis, o których nie ma w tej książce wiele i myślę, że gdybym teraz jeszcze pisał tę książkę, to byłby tam rozdział poświęcony Lindzie Benglis. Materiały. No wiadomo.
Co to za materiały?
Silikon, poliester. Badziewie z perspektywy lat 70., które się nie nadawało do niczego. No bo prawdziwa rzeźba w minimalizmie i przed minimalizmem, no to był kamień, brąz, spisz. No takie horacjańskie egzegi monumentum męskie. No one przychodzą i robią pracę właśnie z gumy na przykład. No i to samo, prawda, mamy w Polsce wówczas. Nie wiem, czy zajmuje Marią Pinińską-Bereś, ale to jest bardzo podobna w gruncie rzeczy narracja. Maria Pinińska-Bereś, żona podówczas uważanego za wielkiego rzeźbiarza Jerzego Beresia, który właśnie posługiwał się, zanim przeszedł do praktyk performatywnych, klasycznymi materiałami, głównie drewnem. No, w wspólnej pracowni coś tam sobie na marginesie dała na szydełku, czy wyszywała poduszki i je pikowała, co było jak najbardziej ekscentryczne i pewnie gdyby świat sztuki działał wówczas tak, jak działa dzisiaj i Lucy Lippard zamiast do Buenos Aires przybyłaby do Krakowa tamtych lat, to mogłaby zrobić z powodzeniem drugą odsłonę abstrakcji ekscentrycznej właśnie z setu czy z zestawu prac takich artystek jak Agnieszka, o czym właśnie Pieniska Bereś. Co w jakiś sposób się dzieje, prawda, biorąc pod uwagę teraz wystawę o popie i o wschodzie w Tate Modern w Londynie, gdzie prace Pienińskiej Bereś zostały do tego zasobu wizualiów uniwersalnych włączone w końcu.
Tak, ale super, że przywołałeś tę wystawę, bo ta wystawa jest bardzo ornamentalna i bardzo dekoracyjna. Natomiast główną kategorią, którą posługuje, bo jakby ciągle moim zdaniem to jest aktualne, się sztuka postminimalistyczna, jest nastrój. I też piszesz o tym, słowa nastrój na pewno używasz w ogóle przy opisach zmian w klimatach krytycznych, ale też sygnalizujesz, być może nie tak esencjonalnie, jakby korzystając z niego, to jakby pisząc w ogóle o przestrzeniach galeryjnych, czy jakby, no.
No tak, dzięki, bo faktycznie o tym słowie zapomnieliśmy, znaczy może nie o słowie nastrój, ale o słowie nowa wrażliwość. No, która ewokowała ów nowy nastrój w galeriach i w instytucjach sztuki na przełomie lat 60. i 70. Stała się takim trwałym predykatem służącym do opisu nowej sztuki. Właściwie to w jednym słowie trudno powiedzieć, bo to jest takie pojęcie przechodnie, które po raz pierwszy w tej części historycznej to usiłowałem się zrekonstruować, wymyśliła, jak większość chyba rzeczy w Ameryce w XX wieku, Susan Sontag. I ona po prostu napisała tekst o nowej wrażliwości. Potem o nowej wrażliwości pisała w notatkach o Campie w 64 roku. W fundamentalnym tekście tej krytyki postmodernistycznej, tak zwanej, czyli w tekście przeciw interpretacji. No i to słowo klucz, sensibility, odmieniane, znaczy no gdyby angielski miał przypadki, to byłoby przez wszystkie przypadki odmieniane, weszło na stałe i to zaraz, rok po tym tekście Susan Sontag do języka świata sztuki, użyte zarówno przez Lucy Lippert, jak i przez Barbarę Rose, taką ważną bardzo i zasłużoną szalenie krytyczkę, formalistki zmieniła swój język na, czy też z języka formalnej krytyki sztuki zmieniła swój język na ten język nowej wrażliwości. Trudno powiedzieć, na czym miałaby polegać ta nowa wrażliwość. No w każdym razie jej właśnie razem miała być ta nowa sztuka. Znaczy z jednej strony oczywiście postminimalizm, ale także rewers postminimalizmu i minimalizmu, no bo nie możemy zapomnieć tutaj oczywiście o poparcie, który w tym samym czasie święci swoje triumfy, a więc z jednej strony odwrót od tego szlachetnego dzieła sztuki ze szlachetnych materiałów i przejście do jakby takiej naoczności tych nowych materiałów, zarówno w poparcie, jak i w tendencjach postminimalistycznych. A z drugiej strony no, ta dematerializacja właśnie, która się wyrażała w tym, że zaznajama się z pojęciem krytyka instytucjonalna. Więc małe interwencje, małe budowanie ambientu, atmosfery, a nie obiektualności, znaczy przeciwko artefaktowi, a za doświadczaniem. Więc właściwie coś, co też dzisiaj w sztuce, czy w dyskursie wystawienniczym jest bardzo mocne dalej, bo to są słowa klucze, które po prostu funkcjonują po prostu.
Chciałam zapytać natomiast o jedną rzecz, która już tutaj pobrzmiewała, ale jeszcze nie została pociągnięta, mianowicie o ten rewers obiektu, czyli zakodowaną w całej sytuacji wystawienniczej sytuację biograficzną. I to skonfrontowanie, i to może nie skonfrontowanie widza, ale jakby zaproszenie widza do tego, aby skonfrontował się jakby ze samym sobą, właśnie jakby doświadczając sztuki, które stopniowo jakby pojawia się w działaniach artystów, których jakby opisujesz w tej książce i właśnie jakby kończy się tym dużym finałem sztuki relacyjnej w latach 90.
No tak, to może pozwolić, że przejdę właśnie do tego wielkiego finału, jakim jest estetyka relacyjna, i sztuka relacyjna właśnie, bo to faktycznie w tej książce ta narracja została tak poprowadzona, że estetyka relacyjna, która sądzę, że bardzo wielu osobom się kojarzy po prostu z nazwiskiem Nicolas Bouriot i tyle, i kropka, jest, gdyby na to patrzeć właśnie historycznie, czymś niezwykle głęboko zakorzenionym w dyskursie lat 60. i 70. To, co wówczas Michael Fried, krytykując klasyczny minimalizm, nawet jeszcze nie postminimalizm, nazwał teatralizacją, po prostu napisał tekst, w którym tę nową sztukę skwitował właśnie jako teatralną, to znaczy jako kiczowatą, ponieważ nie jest obiektem, nie jest artefaktem i właściwie nie wiadomo, co myśleć. I właśnie według niego prowokuje pewne quasi-teatralne doświadczanie rzeczywistości, bardziej czasowe, a nie przestrzenne, no bo modernizm, czystości medium, to znaczy, co to jest obraz? Obraz to jest płaska rzecz, która wisi na ścianie i dostępna jest w jednym spojrzeniu. Co to jest rzeźba? No, poza tym, że rzeźba to jest coś, o co się potykamy, gdy oglądamy ten obraz, to rzeźba to jest coś, co jest trójwymiarowe i stoi na postumencie. Natomiast przychodzi minimalizm, przychodzi postminimalizm i nagle znikają obrazy ze ścian, pojawiają się obiekty, rzeźby tracą postumenty i trudno to zaklasyfikować. Można to obchodzić dookoła, jak wielkie instalacje, nie wiem, Sery na przykład, albo Waltera de Marie. I musimy włączyć ten aspekt czasowy swojego doświadczenia, a nie tylko to oko rozumu, które nam pozwala uchwycić dany artefakt w całej jego rozciągłości, w jednym akcie percepcji. No i właściwie czym jest estetyka relacyjna? No jest przepisaną teatralizacją Michaela Frieda na język neomarksizmu francuskiego w latach 90. i zaaplikowaniem tego pojęcia, to znaczy sztuki, która wytwarza relacje pomiędzy mną jako widzem a obiektem. I ja jako widz nie jestem już widzem, tylko jestem uczestnikiem, a tak naprawdę to jestem współautorem, razem z autorem tego, co się wydarza nagle. No i zaaplikowanie tego do właśnie twórczości artystów i artystek lat 90. głównie tutaj przechodzimy do także głównego bohatera, jednego z głównych bohaterów tej książki, czyli Felixa Gonzalesa Torresa, no, którego sztuka właśnie na tym polegała, że to biorca, już nie widz, determinuje i wygląd materiałowy i finalny efekt jego działań artystycznych.
Felix González Torres wyprzedził jakby estetykę relacyjną w takim sensie, w jakim ją zdefiniowałeś za Francuzami i za sztuką lat 90., prawda?
Tak, ale Bouriot uważa, że nie. To znaczy naturalnie, że to, co on robił w swojej sztuce, znaczy nie używając pojęcia estetyka relacyjna, tak zostało to na początku lat 90. w tej praktyce artystycznej przez wysypywanie kopców albo dywanów cukierków, które są tak naprawdę takimi ukrytymi portretami albo autoportretami. Może wyjaśnię, była jasność, na czym polegał trik w tej sztuce. Znaczy, wysypywanie cukierków, portretów było właściwie portretowaniem osób, na przykład jego partnera albo samego siebie, osób, które umierały na AIDS. Oczywiście upraszczam i mówię skrótowo. No i publiczność wystawiennicza na tym początku lat 90., a jesteśmy w Stanach w erze po prostu republikańskiej ciągle.
Przed Billem Clintonem i przed wielką zmianą po prostu
sposobu mówienia i
na temat AIDS i homoseksualności.
Natomiast ta publiczność była zapraszana do konsumowania tych cukierków po prostu. Oczywiście tutaj był taki włączany taki trik komunijno-religijno, właśnie internalizacja, a z drugiej strony oczywiście taki charakter obiektualny czy obiektywny, no bo biorąc pod uwagę te wszystkie narracje, jakie pojawiały się o chorym homoseksualnym ciele w mediach,
w
serialach amerykańskich tamtych czasów. Sądzę, że przełamać ten opór, biorąc symbolicznie ciało zmarłego, czy właśnie umierającego na AIDS mężczyzny, było jakimś tabu kulturowym. No ale w każdym razie te dywany znikały, jeżeli wszystko poszło dobrze, oczywiście, jeżeli ta publiczność zaangażowała się i zjadła całą pracę, a potem po prostu, tutaj znowu mamy oczywiście aspekt dematerializacji, która ciągle nam towarzyszy, no bo one znikają po prostu dosłownie, są uzupełniane przez obsługę galerii, czy przez obsługę muzeum, idealną masą, która zawsze była zaznaczana przez artystę. Zresztą w części ilustracyjnej tej książki te prace tam są zreprodukowane i tam też podana zostały wymiary oraz masy idealne tych prac. Także myślił tylko po prostu Fundacja Gonzalesa Torresa ma pisania bardzo wielu rzeczy w opisie.
A propos takich wątków związanych z przemijaniem i z rozpadem i z powrotem, chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę powiedzieli o bardzo mało znanej pracy, ale jednej z najpiękniejszych, która w jakiś sposób wieńczy twoją książkę, czyli o grodzie Dereka Germana i o tym bohaterze, który jest z tego klucza, co budujesz i uzasadniasz, natomiast jest z trochę innego klucza jednak, jeżeli chodzi o proweniencję artystyczną i tego typu rzeczy.
Zdaję z tego dobrze sprawę, bo Derek Jarman jest tutaj postacią, po pierwsze jednak spoza świata sztuki, po drugie spoza tego uniwersum amerykańskiego, no bo jest Brytyjczykiem. Po trzecie, też generacyjnie nie jest pokoleniu Ewy Hesse tak naprawdę, ani pokoleniu Roni Horn, o której jeszcze nie mówiliśmy, ani Felixa Gonzalesa Torresa, dlatego też ten rozdział o ogrodzie został zatytułowany Na własne ryzyko. Zresztą jest tytułem jednej z autobiograficznych książek Dereka Germana. Tak naprawdę pomysł na Germana zawdzięczam samemu Klausowi, który zrobił parę lat temu, w 2008 roku, taką wystawę blockbusterową pod tytułem Political Minimal. No i był, jak to Klaus Biesenbach, bardzo znane pojęcie politycznego minimalizmu. Była w Kunstwerke w Berlinie, a potem objechała jeszcze kilka innych instytucji muzealnych, między innymi też była Muzeum Sztuki w MS Kwadrat w Łodzi pokazywana. To co jest właśnie fajnego w tej wystawie, to że faktycznie tam obok prac Gonzalesa Torresa został pokazany film Blue. No, czyli to sztandarowe, najsławniejsze dzieło Dereka Germana. No i jak się to domyślają, no jest minimalistyczne, no bo przez cały film widzimy po prostu błękitny ekran oraz narrację, która jest czytana z offu. No więc tak, po prostu niebieskim ekranem, czyli doskonale wpisuje się w minimalizm. Z drugiej strony, no świetnie też wpisuje się w ten frazes Biesenbacha, minimalizm, no bo jest to bądź co bądź narracja właśnie umierającego na artysty, który traci wzrok jako artysta do tego. Natomiast mnie oczywiście nie przekonuje to, że Blue jest Blue jest po prostu genialnym dziełem malarskim, można powiedzieć, i gdyby ustalić taką proweniencję, taką, jak to historycy sztuki lubią, taką formalistyczną, skąd to myślenie o obrazie, to zapewne na początku gdzieś byłyby nenufary Claude'a Moneta, potem byłyby wielkie kompozycje abstrakcyjne Jacksona Pollocka i potem właśnie byłoby Blue. Dlaczego Monet i dlaczego Pollock?
Nie,
nie, mówię tylko o takich formalnych właśnie podobieństwach, że to są obrazy właśnie jak ekrany, to po pierwsze, to są, skala tutaj działa. Po drugie, to są obrazy, które mają taką kompozycję totalną, taką all over, jak to się mówi. To znaczy, że każdy fragment, gdybyśmy pocięli obraz Blue albo Nenufary albo Poloka na milion części, to dostalibyśmy milion identycznych obrazów. I w tym sensie one jakby bardzo ładnie formalnie wpisują się w taką wielką tradycję malarstwa XX wieku po prostu. Natomiast to mi nie wystarczało i faktycznie wolałem opisać jego ogród i jego dwie rzeźby. Tutaj znów pewnie będę nieskromny, ale to jest tak, pierwszy raz w literaturze światowej opisane dwie zupełnie nieznane rzeźby Dereka Jarmana z lat 60., które są bardzo ciekawe, bo z jednej strony one antycypują pewne tendencje landartowe, które pojawiły się w sztuce brytyjskiej lat 60., czy na przykład praca Richarda Longa. Z drugiej strony świetnie wpisują się po prostu właśnie w ten dyskurs o minimalizmie w Stanach, jakby dialogują z jednej strony z pracami Roberta Smithsona, a z drugiej strony z pracami Ewy Hesse właśnie. No i idąc tym tropem dwóch zapomnianych rzeźb Dereka Jarmana, które nie istnieją dzisiaj, one były pokazywane w takiej bardzo zasłużonej galerii londyńskiej, Leeson Gallery, która pokazywała krytyków sztuki współczesnej z naszej dzisiejszej perspektywy. Oni też, no tak, ale to już raczej nie jest złote runo, tylko to złote monety. Oni też nie mieli tych zdjęć, więc było trudno dotrzeć do posiadacza historii, jak to naprawdę w Leeson było. No i w każdym razie te rzeźby zaprowadziły mnie do tego rzeźby oraz ta narracja, o której mówiłem, wiem, że trochę długo, o monecie, doprowadziły właśnie do ogrodu Dereka Jarmana, czyli takiej instalacji totalnej, bo to jest faktycznie ogród, który znajduje się Jest to jeden z najbrzydszych ogrodów świata, położony na takiej skalistej plaży, zbudowany z sukulentów oraz z tego, co po prostu woda wyrzuci. Tam jest taka dacza, można powiedzieć, czy dom letniskowy Jarmana, Prospect Cottage to się nazywa. On to taka stara chata rybacka. No i zaczął pod koniec życia właśnie komponować ten swój ogród. I tam pisał, no i oczywiście też miał siebie za Claude'a Moneta. Ten ogród Dungeness to jest takie lustrzane źwierni oczywiście. No i ta wracamy do pewnego takich wątków biograficznych też właśnie, które postminimalizm i ta krytyka nowej wrażliivości od lat 60. wyniosła na piedestał, czyli wątków biograficznych i autobiograficznych w twórczości artystów i artystek. To znaczy oczywiście tutaj to tracenie wzroku przez Claude'a Moneta no jest powtórzeniem, bo też postminimalizm, to być może tego pojęcia jeszcze nie było, to jest też pojęcie powtórzenia, jakby déjà vu jest tutaj bardzo istotne, jest powtórzeniem losu biografii właśnie Moneta. No i też oczywiście a propos śmierci, no to oczywiście Nenufary można odczytywać jako które Claude Monet składa młodym chłopcom zmarłym pod Ypres czy nad Marną podczas I wojny światowej. One wtedy przyszły. Natomiast te sukulenty i te kamienie, które naznosił Jarman, są właściwie takimi kwiatami, które naznosił na swój własny grób. Także tutaj ta historia się faktycznie w jakiś sposób domyka. I chyba też dotknęliśmy patosu, o którym rozmawialiśmy, ale w offie, albo w zniosłości właśnie.
Wojtek, ale nie powiedzieliśmy też o przechwyceniu, czyli appropriation, co jakby znajdą Państwo w książce. Natomiast ja się cieszę, że doszliśmy do biografii, bo chciałam Cię zapytać, czy spotkałeś któregoś ze swoich bohaterów albo antybohaterów?
Dereka Jarmana, Ewy Hesse i... Natomiast spotkałem czwartą główną bohaterkę w podtytule, czyli Roni Horn. Faktycznie, no jak na bajorskiego studio, gdzie dzwonią telefony i macie maksymalnie 15 minut na odbycie poważnej rozmowy o sztuce i o życiu. Mogę powiedzieć, że były to były bardzo długie rozmowy, trwające więcej niż 15 minut. Powiedzieć o spotkaniu z Roni Horn, czy...
Tak, no. Powiedz, jeżeli możesz, powiedz o tym, w jaki sposób w ogóle w tym spotkaniu zamanifestowała się esencja jej sztuki. Co to w ogóle ze sobą esencja?
No właśnie antyesencjalnie bym powiedział, ponieważ miałem to spotkanie umówione po prostu i ona jakby znała tekst o sobie, który został dla niej przetłumaczony. Jest częścią rozdziału jej poświęconego w tej książce. Powiedziała, że, ale ona sobie wyprasza, bo ona nie jest żadną postminimalistką, że ona to jest po prostu zwyczajną żydowską dziewczyną z Bronxu. No ale to oczywiście była kurtuazja i kokieteria. I oczywiście jakby, no, powiedzieć, że zgodziła się na wszystkie interpretacje oraz klasyfikację jej twórczości, ale odbyliśmy tak bardzo owocną rozmowę na temat sztuki i inspiracji, także pracami Ewy Hesse właśnie, bo to było dla mnie kluczowe, jak i pracami Agnes Martin właśnie, która znowu tutaj się pojawia trochę marginalnie w tej książce. Napiszę coś dużego o Agnes Martin. Bo to zbyt dyskursywne pytanie.
Nie było, ale chciałam w ogóle, żebyś tak ładnie zakończył, a ty tak osłabiłeś energię w ogóle jakby całego spotkania. Proszę państwa, pojawiają się wątki polskie, pojawia się polemika z jedną z czołowych krytyczek lat 90. i z jej rozumieniem postminimalizmu. Pojawia się właśnie Maria Husakowska jako osoba, która pisała o podobnych zagadnieniach nieco wcześniej. Pojawia się trochę polskiej sztuki, można się na przykład dowiedzieć, dlaczego Mirosław Bałka, którego wystawę mogą obejrzeć państwo teraz w Łodzi, nie jest, jego sztuka nie jest sztuką postminimalistyczną. Wojtek, tak na koniec w ogóle, energetycznie, zadam ci dziennikarskie pytanie, jakby dlaczego warto przeczytać tą książkę?
Sławnym pytaniem, gdybyś mógł, to jakim kawałkiem drewna chciałbyś być? Dlaczego? Nie wiem, nie chciałbym uprawiać tutaj samochwalstwa, natomiast sądzę, że nielicznych książek poświęconych współczesnej sztuce amerykańskiej po prostu na polskim rynku wydawniczym. A tak naprawdę myślę, że tak, że historia Ewy Hesse, Lucy Part i Roni Horn to są wielkie postaci, zwłaszcza bez Lipart, bez Hesse, być może byłoby to możliwe, ale bez Gonzalesa Torresa jest właściwie trudno operować w świecie sztuki współczesnej, no bez tych historii, które kryją się za tymi postaciami, i na tyle, na ile umiałem, to starałem się w przekonujący sposób opisać te wielkie
sztuki. Jemu nie wypada, ale mi wypada. Moim zdaniem warto tą książkę przeczytać, dlatego że jest to pewna, jest to świetnie napisana rzecz, bardzo redukcyjna, czego próbkę państwo tu mieli. I przede wszystkim jest to próba odnowy krytyki artystycznej w takim sensie, z takim prymarnym sensie, czyli po prostu budowania dyskursu. I dlatego bardzo serdecznie państwa zachęcam, autorowi bardzo dziękuję. Mamy dzisiaj promocyjną cenę 30 zł. I państwu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. A, no właśnie, zapomniałam w ogóle. Czy są jakieś pytania? No nie, już zamknęłam wszystkim usta. Można w kuluarach. Serdecznie zapraszam.